środku dnia.
I wracamy do wczorajszych eurowyborów, które zakończyły trójbój wyborczy ciągnący się od jesieni ubiegłego roku. Przypomnę, w ramach tego trójboju najpierw wybraliśmy parlamentarzystów do Sejmu i Senatu Polskiego, potem radnych i włodarzy gmin do polskich samorządów, no i wczoraj do Parlamentu Europejskiego naszych deputowanych. Proszę Państwa, frekwencja nie była za wysoka, ubolewamy nad tym, no a ale kto poszedł, ten wybrał, a kto poszedł, to sprawdzał Krzysztof Polasik i z tymi, którzy poszli, rozmawiał wczoraj pod lokalami wyborczymi w Poznaniu.
Specjalnie wcześniej wróciłam z wyjazdu, żeby zagłosować.
Przyzwyczajenie. Tyle lat zawsze chodzę, także
przywilej i obowiązek. Obowiązek i przywilej.
Trochę byłem przerażony tymi informacjami o 12, że frekwencja taka bardzo niska, nie? Więc może ludzie się ruszą w końcu i coś zadecydują.
Każdy powinien decydować, tak? Jeżeli ja nie zdecyduję, to ktoś inny będzie wybrany, ktoś, na kogo ja bym nie zagłosował.
Akurat ja uważam, że to jest obowiązek i każdy powinien pójść zagłosować.
To jest przywilej obywatelski, nic poza tym.
Zagłosowałam na lewicę, dlatego że mam wrażenie, że przy tej takiej dwubiegunowości potrzebuje wsparcia i że ma odważny program taki społeczny, na przykład aborcji, no, że śmiało mówi to, co i chce robić to, na co inni nie mają odwagi. Zawsze głosowałam wcześniej na Platformę, ale teraz postanowiłam w tym roku lewicę zagłosować.
Na PO.
Dlaczego?
Ale nie na Bosackiego, zaznaczam, bo nie lubię go. Dlaczego? No, mam nadzieję, że będzie zmiana.
Ja na Platformersów. Na koalicję.
Jakiś konkretny kandydat, bo tam też są tarcia wewnątrz listy zawsze.
Na Bosackiego.
Nie zdradzę, a to wynika bardziej z tego, że nie było konkretnie osoby, na którą chciałem głosować. Raczej osoba, na którą uważam, że to była jedna z opcji...
Najbliższej.
Najbliższej, tak. Więc to nie była osoba, na którą rzeczywiście czułem, że powinienem, a więc nie zdradzę z tego też powodu.
To jaka lista?
Lista Hołowni.
Taka gdzieś
taka
tam...
najbardziej po środku, że tak powiem.
Piątkę.
Dlaczego akurat taki wybór?
Bo tak uważam i tak czuję, że będzie dobrze.
Ja głosowałem oczywiście na PiS. Bez względu, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy robili błędy, czy nie czynili rządu błędów w czasie swoich 8-letnich rządów. To jest jedyna możliwa jeszcze pozytywna siła.
Na Koalicję Obywatelską.
A dlaczego akurat na nich?
Bo zawsze na nich głosuję i po prostu no, są oni z moimi poglądami, tak?
No i wybraliśmy 6 się okazuje posłów z Wielkopolski. Proszę Państwa, frekwencja, która wczoraj w kraju o 21 była, to było 40,65%. W Wielkopolsce nieco mniej, 39,16. Ale to wystarczyło, żebyśmy mieli 6 mandatów w Europarlamencie z Wielkopolski, z naszego okręgu. Mówiło się, że tych mandatów do zdobycia w Wielkopolsce w Polsce jest od 4 do 6, no i okazało się, że mamy 6. I niewątpliwie z wyniku może być zadowolona Ewa Kopacz, była premier, która zdobyła 187,866 głosów w Wielkopolsce. To dało jej mandat do Europarlamentu. Ewa Kopacz świętowała to zwycięstwo wczoraj wieczorem w sztabie tutaj Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu i bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, po zamknięciu lokali, rozmawiał z nią Krzysztof Polasik.
Wynik jest piękny. Z tego powodu ja jestem szczęśliwa, mimo że zmęczona po kampanii. Ale taka przewaga nad PiS-em i pierwsze zwycięstwo po 10 latach to jest coś, co dzisiaj na pewno ludzi nie zmusi do snu, wręcz przeciwnie, zmusi do radości, do spotkań i rozmowy o tym, co się stało, bo stała się rzecz wielka, ważna i myślę, że tak powinno być. Powinniśmy wygrywać kolejne wybory. Wreszcie ci, którzy zasłużyli tylko i wyłącznie na to, żeby jednak przejść do lamusa, żeby sobie dać spokój z polityką, skoro nie spełniali pewnych standardów ani moralnych, ani politycznych, powinni sobie dać spokój z polityką i dzisiaj powinni do tej polityki wchodzić młodzi ludzie, ludzie, którzy wyznają zasady, którzy szanują drugiego człowieka, którzy czują się Europejczykami, wiedzą, co to jest Unia Europejska, wiedzą, co to jest parlament, bo kiedy pytałam różnych przedstawicieli skrajnej prawicy nawet podczas debat, w jakiej komisji chcą pracować, to nie potrafili powiedzieć w jakiej, więc ci, którzy nienawidzą Unii Europejskiej, ci, którzy mówią, powinniśmy z niej wyjść, mówią o niej mało pochlebnie, ci mieli najwięcej do powiedzenia i bardzo się starali, żeby tam się dostać. Te wybory są kolejnymi wyborami. Rzeczywiście ludzie już troszkę są zmęczeni wyborami, ale cieszę się, że mimo niższej frekwencji nasza część elektoratu zmobilizowała się. No i za to jestem im bardzo, bardzo wdzięczna.
To była Ewa Kopacz bezpośrednio wczoraj po ogłoszeniu wyników sondażowych, no i po zamknięciu lokali wyborczych oczywiście. A teraz Michał Wawrykiewicz to drugi kandydat Koalicji Obywatelskiej, który zdobywa mandat w Wielkopolsce, czyli w Wielkopolsce z listy koalicji i jedynka i dwójka wchodzą do Europarlamentu. Michał Wawrykiewicz uzyskał 119 068 głosów.
No oczywiście nie będę ukrywał, że jestem ogromnie zadowolony z tego, że no, takie poparcie w Wielkopolsce otrzymałem. Jest ogromny zaszczyt i też zobowiązanie. No i cieszę się bardzo. Bardzo cieszę się, że pierwszy raz od 10 lat wreszcie jest samodzielna wygrana Koalicji Obywatelskiej. To jest ogromnie istotny sygnał, który pokazuje, że Koalicja Obywatelska po prostu cieszy się największym poparciem i po 6 miesiącach rządu ludzie nadal ufają i powierzają mandat, największy mandat zaufania właśnie Koalicji Obywatelskiej. Także ogromna radość z tego powodu, ale no, mam świadomość tego, że przeciwnicy, eurosceptycy albo wręcz przeciwnicy otwarci Unii Europejskiej no, mają bardzo mocne poparcie. To jest niestety tendencja nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Populiści, nacjonaliści wzmocnili swoją pozycję. Natomiast nadal mamy znaczącą przewagę ugrupowań demokratycznych, które chcą dalej integrować Unię Europejską. Wszystko wskazuje na to, że będę członkiem EPP, Europejskiej Partii Ludowej, a czym chciałbym się zajmować? To przede wszystkim kwestia praworządności, bo to jest mi najbardziej bliski temat, no, największa kompetencja i doświadczenie w tym zakresie, więc na pewno Komisja Libe, która zajmuje się nie tylko praworządnością, ale no, prawami człowieka w szerszym zakresie. To jest temat, który dotyczy całej integracji europejskiej, bo praworządność jest tą ramą, która spaja Unię Europejską. Bez utrzymania praworządności, bez utrzymania tego respektu dla rządów prawa w innych krajach unijnych, no, może być problem z dalszym pogłębianiem integracji. Więc to jest ogromnie ważny temat. Druga sprawa to jest oczywiście bezpieczeństwo, no bo to jest priorytet na najbliższe lata. Zapewnienie wspólnego bezpieczeństwa dla Europy przed zakusami imperialnymi Rosji. Zapewnienie jak największych środków z Unii Europejskiej dla obrony granicy wschodniej. Tutaj jest dużo do zrobienia. No i trzecia kwestia to jest transformacja energetyczna. Polska Wschodnia Wielkopolska jest doskonałym przykładem tego, jak należy spożytkowywać środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Tyle Michał Wawrykiewicz, nagrany dzisiaj, a więc już mógł ochłonąć ten kandydat i oswoić się z myślą, że będzie europosłem. No i teraz kolejna kandydatka z Wielkopolski to Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Właściwie to długo wyglądało na to, że nie uzyskała mandatu Joanna Scheuring-Wielgus, ale okazuje się, że jednak tak. W skali kraju Lewica zdobywa 3 mandaty, to jest Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek i właśnie z Wielkopolski ten 3. mandat Joanna Scheuring-Wielgus. Ta kandydatka głosowała wczoraj w Poznaniu, specjalnie przyjechała zagłosować tutaj w LO numer 2 w Poznaniu. No i tuż po głosowaniu rozmawiała z nią Magdalena Konieczna.
Nie musiałam specjalnie przyjechać, ja chciałam przyjechać. W zasadzie niezależnie od tego, gdzie głosuję, kiedy głosuję, to zawsze robię to z przyjemnością, bo to jest przywilej. To naprawdę nie ma znaczenia, gdzie głosujemy. Ważne, żeby zagłosować.
Tu w Wielkopolsce dodatkowy głos dla Lewicy? Pani głos?
Mój głos? No myślę, że tak, bo każdy głos się liczy w całej Polsce. Trzeba ich uzbierać trochę, ponieważ ta kampania wyborcza, w ogóle te wybory są takie, że się liczą głosy w całej Polsce i one rzutują na to, jaki będzie wynik w danym regionie i kto zostanie europosłem czy europosłanką.
Pytam o to, bo nie wszystkie jedynki się zdecydowały jednak przyjechać do Poznania. Mówię o tych osobach tutaj nie mieszkających na stałe. Pani się zdecydowała?
No bo nie wyobrażam sobie, żeby startować w wyborach i później głosować. Stamtąd skąd startuję? No to trochę się wyklucza.
Wieczór wyborczy pewnie też nie tutaj.
Wieczór wyborczy spędzam w Warszawie, bo generalnie zawsze wieczory wyborcze spędzam w Warszawie, dlatego że uważam, że w tym momencie powinniśmy jako partia być razem, niezależnie od wyniku jaki będzie. Czy będzie dobry, czy zły, trzeba po prostu być razem.
Tyle Joanna Szojring-Bielgus wczoraj tuż po głosowaniu w liceum ogólnokształcącym numer 2 w Poznaniu. Ogólnie przypomnę Państwu, pewno już, którzy się interesują, to wiedzą, że Platforma Obywatelska Koalicja 21 mandatów zdobywa w tych eurowyborach do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość 20 mandatów, Lewica 3, Trzecia Droga 3, no i Konfederacja 6 mandatów, a wśród tych 6 mandatów jest mandat dla liderki listy w Wielkopolsce Anny Bryłki i tu teraz wyemitujemy jej wypowiedź dla Polskiego Radia też z wczoraj po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników. Po zamknięciu lokali wyborczych Anna Bryłka tak mówiła.
Gigantyczny sukces. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dwucyfrowego wyniku. Jesteśmy w ogóle bardzo zadowoleni z tego, że udało się nam wyprzedzić Trzecią Drogę, udało nam się wyprzedzić Lewicę, że wprowadzamy trzecią największą delegację z Polski do Parlamentu Europejskiego. No to jest dla nas bardzo, bardzo duży sukces, ale to też były dla nas naturalne wybory. To znaczy my byliśmy w stanie się i na tej scenie politycznej odróżnić, ale też wyróżnialiśmy się wiarygodnością i konsekwencją w prezentowaniu poglądów, zwłaszcza tych krytycznych wobec Unii Europejskiej. No i to najprawdopodobniej zbudowało nam zaufanie wśród wyborców. Polityka klimatyczna, Ja chciałabym pracować w dwóch komisjach parlamentu, komisji handlu i komisji rolnictwa. Komisja handlu, dlatego że to jest wyłączna kompetencja i trzeba mieć po prostu oko na to, co się dzieje w procesie legislacyjnym, bo my już w państwie członkowskim po prostu nie mamy wpływu na tę politykę. Więc jedyny moment to jest praca legislacyjna w Unii Europejskiej, żeby cokolwiek poprawić, zmieniać, czy w ogóle nagłaśnić jakiś temat i dawać też sygnał do polskiego rządu. Jakikolwiek by ten polski rząd nie był, czy ja się z nim zgadzam, czy nie, ale moim obowiązkiem jako posła jest informować polski rząd, że tutaj są złe przepisy i tutaj pan premier powinien to zawetować albo zablokować. Więc to jest też zadanie dla posłów i to jest ta komisja, w której w pierwszej kolejności chciałabym pracować, a druga to jest komisja rolnictwa, czyli tym, czym się zajmowałam od zawsze.
Anna Bryłka z Konfederacji zdobyła 111 420 głosów i ten wynik zapewnił jej fotel eurodeputowanego w Parlamencie Europejskim. To będzie kolejna europosłanka, europoseł z Wielkopolski w Brukseli, w Strasburgu. A teraz rzutem na taśmę Krzysztof Polasik dotarł do Krzysztofa Hetmana, który będzie reprezentował trzecią drogę w Europarlamencie z Wielkopolski. Dodajmy, że mamy takie wrażenie, że eurokandydaci odpoczywają teraz, trudno do niektórych dotrzeć, no ale tutaj dosłownie w ostatniej chwili Krzysztof Hetman się odezwał do nas, także świeżuteńka rozmowa Krzysztofa Polasika z Krzysztofem Hetmanem.
Tak, oczywiście jestem zadowolony. Chciałem podziękować wszystkim, którzy mi zaufali, którzy oddali na mnie głos, a także podziękować wszystkim tym, którzy pomogli mi i wsparli mnie w tej kampanii wyborczej w Wielkopolsce. Jeśli patrzymy przez pryzmat wyniku krajowego, to oczywiście mieliśmy większe ambicje, stawialiśmy sobie wyższe cele, w związku z powyższym ten wynik nie jest dla nas zadowalający. Natomiast jeśli chodzi o wynik trzeciej drogi w województwie wielkopolskim, to warto zauważyć, że procentowo jest to najlepszy wynik dla naszego komitetu trzeciej drogi w całej Polsce. W związku z powyższym wszyscy kandydaci z listy trzeciej drogi, którzy zabiegali o głosy w województwie wielkopolskim, wykonali świetną robotę i należą im się także za to wielkie podziękowania. Na tą analizę jeszcze przyjdzie czas. Trzeba dokładnie popatrzeć, jak rozłożyły się te głosy w różnych grupach społecznych, zawodowych i wiekowych i dopiero wtedy będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski. Ale z pewnością to zaufanie mnie ze strony Wielkopolan do trzeciej drogi jest ważne i warto je odnotować, bo tak jak powiedziałem, to jest najlepszy wynik procentowy dla trzeciej drogi w całej Polsce spośród wszystkich okręgów i spośród wszystkich regionów. Och, mówiłem o tym przez ostatnie 40 dni w trakcie kampanii wyborczej. Tutaj się nic nie zmieniło. Przede wszystkim nowym budżetem unijnym, nad którym rozpoczną się prace już teraz w lipcu. Ponadto wsparciem przemysłu obronnego, Europejską Unią Zdrowia, czyli walką z nowotworami, chorobami rzadkimi, stworzeniem mechanizmu zakupowania wspólnych leków przez Unię Europejską, tak aby obniżyć ich ceny, więc tych zadań tam naprawdę nie będzie brakowało.
To był Krzysztof Hetman, który zdobył poparcie 44 937 wyborców i to mu dało też miejsce w Europarlamencie. Z Wielkopolski wszedł, a w sumie trzecia droga uzyskała tylko 3 z punktu widzenia oczywiście członków i zwolenników tej partii, tylko 3 mandaty. Trzecia droga, 3 mandaty, wśród nich Krzysztof Hetman z Wielkopolski. Mimo bardzo usilnych starań prowadzonych od poranka naszego dzisiejszego, nie udało nam się dotrzeć do Marleny Maląg, która zdobywa z Wielkopolski mandat dla Prawa i Sprawiedliwości. Marlena Maląg zdobyła 115 670 głosów, także też pewnie i z takim mocnym przytupem wchodzi do Europarlamentu. Proszę Państwa, 6 kandydatów z Wielkopolski, czyli tyle miejsc mamy, ile mogliśmy zdobyć. A czy ci europosłowie, czy oni będą działali dla Wielkopolski, dla Polski, czego w ogóle oczekujemy od eurodeputowanych? O tym w rozmowie za chwileczkę z ekspertem, z którym będziemy się łączyć, kiedy Państwo będą słuchać sobie tej oto piosenki.
Twoja skóra tuli mnie, nasz piękny rok, pocałunki kuszą też, tak jak nigdy wcześniej. Całą noc przytańczyć chcę, tylko, tylko z tobą. Proszę, nigdy nie kłam mnie, nasz piękny rok. Ten rok już dawno skończył się, dużo pisałem o tobie. Nie będę wracał, nie bój się, dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że śpiewam o miłości, co miałem z tobą pierwszy raz. I mówię o kochaniu, gdzie w nosie miałem cały świat. I wyrwij mi serce i rzuć je na wiatr, jest twoje. Nie bój się, w grzechy się baw, nie widzę. Tak kocham tylko pierwszy raz,
tylko pierwszy.
Tak kochasz tylko jeden,
kochasz
raz
tylko jeden.
I śpiewam o miłości, gdzie w nosie miałem cały świat. Miłość nadal w sercach gra, nasz piękny rok. Powiedz mi, czy będziesz trwać dłużej niż to lato. Łap walizkę, wezmę cię w to nieznane morze. W sercu zostawiłem nas i nasz piękny rok. Ten rok już dawno skończył się, dużo pisałem o tobie. Nie będę wracał, nie bój się, dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że Śpiewam o miłości, co miałem z tobą pierwszy raz. I mówię o duchach.
Halo, halo, dzień dobry, czy słyszymy się?
Dzień dobry, słyszymy.
Bardzo dobrze. Proszę Państwa, przy naszych łączach pan Adam Traczyk, dyrektor organizacji obywatelskiej More in Common, której nazwę możemy przetłumaczyć jako Więcej Razem, Więcej Wspólnie.
Tak, Więcej Wspólnego. Nasza organizacja zajmuje się badaniami społecznymi z intencją poszukiwania rzeczy, które nas łączą, kwestii, które nas łączą i pozwalają nam konflikty społeczne w jakiś sposób przetransformować, zamienić na kompromisy.
Panie dyrektorze, zbadaliście, jak rozumiem, tuż przed wyborami, czy może w trakcie wyborów, czego Polacy oczekują od europosłanek i europosłów. Na czym polegało to badanie i jakie dało wyniki?
Tak, chcieliśmy się dowiedzieć, realizując badanie tuż przed wyborami w zasadzie, już w trakcie ciszy wyborczej nawet po części, czego Polacy faktycznie chcą od swoich reprezentantów w Brukseli i Strasburgu. Nie tylko na jakie partie zagłosują, kogo tam faktycznie wyślą, ale co chcieliby, żeby i reprezentowali, tak? Jakie polityki wdrażali, czy jakie polityki popierali. I te wyniki są faktycznie bardzo, bardzo ciekawe, bo one nam tworzą pewną taką mozaikę, która nie do końca zawsze nakłada się na to, co słyszymy pierwszy odruchowo w mediach też bardzo, bardzo często. I wydaje się, że najlepszym przykładem jest tu kwestia Zielonego Ładu, który jest społecznie powszechnie krytykowany, który zbiera bardzo złe recenzje w społeczeństwie i politycy bardzo często chwytają się właśnie tego pierwszego odruchu, krytykując pewne programy. No a z naszych badań wynika dość jednoznacznie, że Polacy to prawda Zielony Ład krytykują, ale nie chcą jego całkowitego odrzucenia, ale raczej oczekują poprawy. I więc oczekują takiej konstruktywnej, asertywnej postawy naszych europosłów w Europie, którzy nie będą tylko hamulcowymi, ale którzy będą właśnie taką konstruktywną siłą, która z tyłu głowy będzie miała nie tylko interesy polskie jako jednego z państw członkowskich, ale także całej wspólnoty europejskiej. Jesteśmy gotowi, żeby nasi reprezentanci w Brukseli i w Strasburgu brali odpowiedzialność za całą Europę, a nie tylko za jej wycinek.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czyli morał taki akurat z badania tego wątku, że nie chcemy wyrzucenia całego Zielonego Ładu do kosza, tylko właśnie poprawienia, naprawienia, skorygowania, tak?
Dokładnie tak. I wydaje się, że takim jednym z pytań, które zadaliśmy, które bardzo dobrze to obrazuje, jest pytanie o intencje Unii Europejskiej. Pytaliśmy się, czy Unia Europejska w kontekście Zielonego Ładu ma dobre intencje, ma złe intencje, a jeżeli ma dobre intencje, to czy realizuje je dobrze, czy źle. I zdecydowana większość respondentów odpowiada, że Unia Europejska ma co do zasady dobre intencje, ale źle je realizuje, źle je wdraża w życie. To znaczy, że nasi europosłowie jadą do Brukseli i Strasburga z mandatem poprawy tych polityk, a nie ich odrzucenia, a nie całkowitego ich zakwestionowania. Dla Polaków kwestia przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony środowiska jest ważna, tylko chcą także, żeby ta polityka klimatyczna pracowała także dla nich, a nie oni tylko dla polityki klimatycznej. Chcą, żeby polityka klimatyczna była także pewnym pakietem rozwojowym, modernizacyjnym, modernizacji przemysłu czy rozwoju przemysłu, chcą widzieć, a także dokładała się do bezpieczeństwa energetycznego Europy i naszego kraju. Oczekują więc troszeczkę innego rozłożenia akcentów niż widzieliśmy to w ostatnich tygodniach i miesiącach z punktu widzenia Unii Europejskiej.
Mhm. A jakiego podejścia Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do Ukrainy chcieliby Polacy?
No chcielibyśmy, żeby wsparcie dla Ukrainy było przynajmniej zachowane na tym poziomie, który jest, jeżeli nie wzmocnione. To wydaje się też być pewną taką rzeczą, która łączy nas ponad podziałami. Poczucie tego, że wsparcie Ukrainy jest istotne, wykracza poza sympatie partyjne, poza nasze kwestie też światopoglądowe. Mamy głębokie poczucie, że Ukraina zasługuje na solidarność ze strony Unii Europejskiej, a także, no, także na ambitne wsparcie w tych kwestiach. Co nie znaczy oczywiście, że nie dostrzegamy pewnych sprzeczności interesów w naszych relacjach z Ukrainą. Widzieliśmy to chociażby przy okazji protestów rolniczych, ale Polacy dostrzegają też pewien szerszy interes strategiczny w wspieraniu Ukrainy i można to też porównać do pewnej też krytycznej postawy wobec niektórych polityk Unii Europejskiej jako takiej. To, że przyznajemy sobie prawo do krytyki sektorowej Unii Europejskiej, chociażby w kwestiach polityki klimatycznej czy też migracji, to nie znaczy, że kwestionujemy wagę i znaczenie Unii Europejskiej dla rozwoju i bezpieczeństwa naszego państwa. I z Ukrainą jest podobnie. Wiemy, widzimy, że jest to, że wspieranie Ukrainy ma strategiczną wagę, jest istotnym elementem też naszej polityki bezpieczeństwa, odstraszania, powstrzymywania Rosji. Ale dostrzegamy też tutaj pewne niuanse.
Proszę pana, panie dyrektorze, badaliście różne wątki tej opowieści Unii Europejskiej o Europie i nie tylko, i podejścia też Unii Europejskiej do różnych spraw. Czy jest jakaś taka sprawa, która zdecydowanie się w polityce Unii Polakom nie podoba?
Na dobrą sprawę na to pytanie nie mamy takiej prostej odpowiedzi, no bo tak jak rozmawialiśmy, można by powiedzieć, że Polakom nie podoba się Zielony Ład, który jest tą sztandarową, flagową polityką Unii Europejskiej i on zbiera jako taki bardzo negatywne oceny, ale jednocześnie treść Zielonego Ładu, szereg postulatów, które zawierają się jakby, czy które znajdujemy pod tym hasłem, ma bardzo szerokie, w niektórych wypadkach nawet można by powiedzieć prawie powszechne poparcie wśród Polaków. Więc troszeczkę nasze podejście do Unii Europejskiej w tym momencie opiera się na takiej chęci naprawy właśnie Unii Europejskiej. Nie zakwestionowania tego projektu, ale pewnej naprawy, nastawienia kierunku jazdy na właściwy tor. I to wynika także z takiej pewnej, można powiedzieć, nowej pewności siebie, którą zidentyfikowaliśmy w naszych badaniach i tych ostatnich, ale także tych wcześniejszych w podejściu Polaków do Unii Europejskiej. Widzimy bowiem, że ta relacja, która bardzo często była jakoś zarysowywana w relacjach Polski i Unii Europejskiej, czyli troszeczkę takiego nauczyciela i ucznia, ona już odchodzi do lamusa. Polacy inaczej myślą już o Unii Europejskiej. Jesteśmy pełnoprawnym, równoprawnym członkiem Unii Europejskiej, należy nam się miejsce przy tym głównym, najważniejszym decyzyjnym stole. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów rozpaliło też troszeczkę takie oczekiwanie, mówiąc, że wstajemy z kolan, że będziemy teraz jednym z rozgrywających. Te ambicje się oczywiście nie spełniły. No, Prawo i Sprawiedliwość nie wyszło poza rolę, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wyszedł poza rolę dość nieudolnego hamulcowego. No, ale te ambicje, aspiracje zostały w jakiś sposób rozpalone i ten aktualny rząd musi na nie odpowiedzieć i być właśnie tym takim konstruktywnym graczem, który co prawda nie zamyka oczu na krytykę pewnych sprawach, ale potrafi tą krytykę potraktować jako trampolinę do konstruktywnej i proeuropejskiej odpowiedzi.
Przypomnę, Adam Traczyk, dyrektor organizacji obywatelskiej More in Common, jest naszym gościem. Proszę pana, czy w takim razie wyniki tych waszych badań korespondują z tym, co mówią wyniki wyborów? To znaczy daliśmy 21 mandatów Koalicji Obywatelskiej, 20 Prawu i Sprawiedliwości, 6 Konfederacji, 3 Trzeciej Drodze i 3 Lewicy. Czy to panu pasuje do tych waszych badań, naszych oczekiwań od europosłów i europosłanek?
W dużej mierze tak. I wydaje się też, że partie polityczne do pewnego stopnia jakby już dopasowywały swoje przekazy do tej, albo przynajmniej próbowały dopasowywać swoje programy i przekazy do tych nastrojów. Widzimy to chociażby w fakcie, no, najważniejszy wniosek, partia jednoznacznie proeuropejska, też z liderem, z wielkim doświadczeniem europejskim, czyli Koalicja Obywatelska, no, wygrała te wybory, osiągnęła najlepszy wynik, ale także nawet jeżeli spojrzymy sobie na wynik partii najbardziej eurosceptycznej z tych wszystkich polskich partii głównego nurtu, można by powiedzieć, czyli Konfederacji, widzimy tutaj także, że Konfederacja schowała te swoje najbardziej radykalne postulaty, czy najbardziej radykalne propozycje polityczne gdzieś tam z tyłu. Nie słyszeliśmy dywagacji na temat polexitu, nie słyszeliśmy dywagacji na temat jakiejś radykalnej reorganizacji relacji Polski z Unią Europejską. Oczywiście słyszeliśmy silny głos krytyki, szczególnie w sprawie Zielonego Ładu, ale jednak był to ostrze było już troszeczkę stępione. I to pokazuje, że wśród Polaków no właśnie taki radykalny przekaz też dotyczący Unii Europejskiej niekoniecznie chwyta. Nawet w tej swojej skrajnej wersji musi on zostać troszeczkę stępiony czy ubrany w takie bardziej, nie chcę powiedzieć proeuropejskie, bo do proeuropejskości oczywiście czy prounijności Konfederacji jest oczywiście daleko, ale to musi być bardziej strawne danie. Zresztą widzieliśmy to też w Europie Zachodniej, jak polityczki, szczególnie dawniej określane jako skrajne, jako antyeuropejskie, antyunijne, z czasem dopasowywały i łagodziły swoją opowieść polityczną dotyczącą Europy. Chociażby Marine Le Pen we Francji, która już dawno zarzuciła hasło wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Podobny proces przeszła premier Meloni we Włoszech, więc widzimy tutaj pewien trend, w który także Polska się wpisuje.
Panie dyrektorze, proszę jeszcze pozostać z nami. Ta audycja zakłada również rozmowę ze słuchaczami. Mam nadzieję, że pan będzie słyszał. Odebrałem jeden z telefonów. Oddaję głos słuchaczowi, który już długo czeka. Panie Danielu, halo?
Halo,
dzień dobry. Oddaję dzień panu dobry. Głos, proszę o krótką wypowiedź.
Czy, powiem tak.
Tylko zapytam się, czy pan dyrektor słyszy naszego słuchacza? Halo. Słyszy pan. Dobrze, świetnie. Dobra, proszę bardzo.
No, można się cieszyć, że aż 6 kandydatów chodzi z Wielkopolski, ale ogólnie jest zwycięstwo, jest porażka, bo na tych 6 mamy tylko 2 Wielkopolan, reszta to są tak zwani spadochroniarze, tacy typu Leszek Miller z poprzedniej kadencji, którzy tutaj się pojawią za 5 lat, czyli świadczy o tym, że jakieś słabe kadry tu są, słabi posłowie, jakaś słaba, nie wiem, cokolwiek. Także z regionu, z Poznania, z regionu, subregionu poznańskiego nie ma żadnego kandydata. Dobrze, że tylko tam subregion kaliski i koniński. Także to wszystko, pozdrawiam.
Dziękuję, czyli pan ma na myśli nasz słuchacz Marlenę Maląg z Wielkopolski z PiS-u i Annę Bryłkę również z Wielkopolski z Konfederacji. To tu właśnie też pana zapytam. Przypomnę, dyrektor Adam Traczyk, organizacja More in Common. Czy my rzeczywiście przywiązujemy wagę i jest dla nas ważne, aby ten polityk nas reprezentujący w Unii Europejskiej był z naszego regionu, od nas? Czy to jest rzecz drugoplanowa?
Faktycznie może być rzecz drugoplanowa, jednak w takich wyborach te rzeczy drugoplanowo odgrywają pierwszoplanową rolę. Oczywiście takie wybory, jak wybory europejskie, w dużej mierze są pewnym testem na zdolności mobilizacyjne partii, na przywiązanie elektoratów do swoich liderów. Są troszeczkę takim ogromnym, ogólnopolskim także sondażem nastrojów politycznych, czy takim barometrem dla nastrojów politycznych. Ale oczywiście silny, lokalny kandydat jest w stanie wyciągnąć wynik lepszy, zmobilizować lokalne siatki poparcia. No widzieliśmy to chociażby na przykładzie posła Łukasza Kochuta, wybranego na Śląsku, który mimo zmiany barw partyjnych był w stanie przenieść to swoje wysokie poparcie. Więc to pokazuje, że to zakorzenienie w tych lokalnych strukturach, lokalnej rzeczywistości ma dla wielu wyborców, co przed chwilą słyszeliśmy z ust pana Daniela, istotne znaczenie i pozwala także z tymi kandydatami i naszymi reprezentantami faktycznie się utożsamiać. I to jest też bardzo ważne, aby liderzy partyjni przy układaniu list pamiętali o tym. No, Unia Europejska i te struktury europejskie są nawet geograficznie dość daleko od Polski. I dobrze by było, jakby przy układaniu list też w przyszłości liderzy partyjni mieli tą świadomość, że skracanie tego dystansu właśnie poprzez lokalnych liderów czy przez udział polityków zakorzenionych lokalnie pozwala wzmocnić te więzy między wyborcami, między obywatelami a strukturami europejskimi i troszeczkę zmniejszyć ten dystans, no bo ciągle, mimo że ta frekwencja w wyborach europejskich już nie jest tak niska, jak była dawniej, pamiętamy, że w tych pierwszych wyborach naszych oscylowała między 20 a 25%, to ciągle pozostawia troszeczkę do życzenia. Więc wytwarzanie właśnie takich silnych więzów z naszymi reprezentantami w Brukseli i Strasburgu, w których czujemy, że oni tam reprezentują faktycznie nasze lokalne interesy, ma zasadnicze znaczenie. Nawet jeżeli nie jest pierwszym, najważniejszym motywatorem do oddania głosu.
Panie dyrektorze, jeszcze jeden telefon odbieram. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry gościowi i słuchaczom. Przede wszystkim gratulacje dla tych, co poszli do tych wyborów. Frekwencja była lepsza niż się spodziewano, więc to jest dobry prognostyk. Natomiast uważam, że potrzebne są zmiany wręcz w ordynacji wyborczej, żeby właśnie tych spadochroniarzy nie było, bo no umówmy się, że kandydat, który dostał się na przykład tutaj od nas z Poznania, a będzie, czy właściwie jest z Warszawy, czy z Radomia, czy jeszcze z innego miasta, no to no raczej on będzie bliżej mu będzie do tej Warszawy czy Radomia niż Poznania. I jest to generalnie problem, bo potem wyciągnąć coś, żeby zrobił dla Wielkopolski, no może być ciężko. Nie jest to oczywiście niemożliwe, nie powinien też zapominać, że dostał się właśnie z Wielkopolski, no ale bliżej mu będzie właśnie do Warszawy. Natomiast to jest oczywiście tutaj do zmiany. Natomiast niepokoi fakt, i to jest druga strona też medalu, że przed chwilką chwaliłem frekwencję. Teraz w drugą stronę. 60% nie poszło do wyborów. Wymagamy, aby Unia finansowała nasze inwestycje. Chcemy tego. Zresztą widzimy, że miasta zmieniają się, między innymi dzięki Unii Europejskiej. No a wczoraj niestety duża część została w domach i nie wybrała swoich przedstawicieli. No potem dziwimy się, że taki czy inny kandydat dostał się lub się nie dostał. Mamy o czym myśleć. Trzymam kciuki za to, aby ci kandydaci, którzy się dostali, sprawiali, że nasza Wielkopolska, nasz Poznań będzie piękniał i kolejne inwestycje będą współfinansowane dzięki Unii Europejskiej i też będzie bezpiecznie, bo Unia Europejska to nie tylko inwestycje, a fakty państw, które mogą zapewnić bezpieczeństwo i gospodarcze, i militarne, i państwowe, choć tutaj już częściowo też NATO wchodzi, no nie będziemy już tego rozbudowywać.
Dziękuję bardzo.
Dobrego życzę.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, jakiś komentarz do tego, bo ja mam pytanie, czy my rzeczywiście, czy to też gdzieś z waszych badań wyszło, czy my oczekujemy, żeby europoseł wybrany na przykład w Wielkopolsce załatwiał sprawy dla Wielkopolski?
No, słyszeliśmy już dwa głosy właśnie na antenie, aby faktycznie tak było, aby ta relacja między posłem a wyborcami była możliwie bliska i oczywiście chcemy, żebyśmy byli reprezentowani przez osoby, które znają lokalną specyfikę, to jest faktycznie istotne. Ale chciałem skomentować jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo istotny wątek, który poruszył słuchacz, czyli te kwestie bezpieczeństwa. Unia Europejska przez długie lata właśnie nie była z tymi kwestiami kojarzona, żeśmy troszeczkę rezerwowali te kwestie bezpieczeństwa dla NATO, a w ostatnich latach po inwazji rosyjskiej na Ukrainę dostrzegliśmy także ten istotny komponent Unii Europejskiej jako dostarczyciela bezpieczeństwa, właśnie tego związku państw, które współpracują ze sobą raz lepiej, raz gorzej, ale w ogólnym rozrachunku są ze sobą solidarne i są dla siebie wzajemnym wsparciem. I w naszych badaniach bardzo wyraźnie ten wątek bezpieczeństwa był poruszany i był zgłaszany przez naszych respondentów i badanych. I wydaje się też, że szczególnie Platforma Obywatelska dostrzegła ten wątek. Ja byłem wręcz bombardowany w internecie reklamami wyborczymi Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, które właśnie odnosiły się do tego wniosku, do tego wątku bezpieczeństwa. No ale to znaczy też, że mamy jako obywatele, jako wyborcy teraz pewne oczekiwania wobec Unii Europejskiej na tym polu. Oczekujemy większej, głębszej, intensywniejszej współpracy w kwestiach bezpieczeństwa. Z dużą dozą prawdopodobieństwa pojawi nam się nowe stanowisko w Unii Europejskiej, czyli komisarza do spraw obrony, być może z szansami na to, że będzie to Polak. Spekuluje się, że mógłby to być minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Więc to pokazuje pewne też rozbudzone i poszerzone oczekiwania wobec Unii Europejskiej. To pokazuje jednocześnie to, o czym mówiłem na początku, że mimo tej krytyki sektorowej Unii Europejskiej, tej czy innej polityki, odczuwamy głębokie przywiązanie do tej struktury europejskiej, do wspólnoty europejskiej. No i traktujemy ją właśnie już nie tylko jako wehikuł rozwoju gospodarczego, poszerzania naszego dobrobytu, ale także zapewnienia bezpieczeństwa w tych niespokojnych czasach.
Powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy. Oddam głos jeszcze jednemu słuchaczowi. Halo, panie Romanie.
Dzień dobry, kłaniam się nisko, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i państwa tam w studio. Mianowicie ja chciałem się zwrócić tylko do jednej kwestii, mianowicie tych wyborów, tych skoczków, czy spadochroniarzy, czy tam jak tam zwał, tak zwał. Proszę państwa, jest jedna rzecz, która zastanawia mnie nad tym, kto wybiera tych ludzi. Czy wybierają partie, czy wybierają ktoś inny, czy to my wybieramy? No bo jest proste pytanie. Jak, dlaczego się oni dostali? Bo myśmy ich wybrali. Więc jakie możemy mieć teraz pretensje do tego, że zostali wybrani z Radomia, z Gdańska, z Warszawy, czy z jakiejś jednej innej miejscowości? Żadnych. Dlatego bardzo proszę, że ci słuchacze, którzy zabierają głos i chcą coś powiedzieć, to niech pomyślą trochę, co chcą powiedzieć. Dlatego, że to jest bardzo... To ja mam ten mandat, ten głos, który oddaję na osobę, którą chcę. Widocznie poznaniacy chcą panią, którą wybrali, przepraszam, tych wszystkich, które wybraliśmy. I my chcemy tych ludzi i tych mamy. Więc nie narzekajmy i nie mówmy o skoczkach spadochronowych, o innych, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeszcze raz powtarzam. Myśmy ich wybrali i cieszmy się, żeśmy ich wybrali. Dziękuję. Życzę miłego dnia. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, premier Ewa Kopacz, niewielkopolanka, zdobyła u nas 187 tysięcy ponad głosów. Panie dyrektorze, no więc być może ten rozdział nasz słuchacz zamknął, bo pytanie jest, że być może my właśnie też tak postrzegamy te wybory, że to nie, no chociaż te głosy tutaj jakby przeczą temu, ale być może my tak naprawdę po prostu głosujemy na polityków, po których spodziewamy się skutecznych działań.
To z pewnością. I na pewno też głosujemy po prostu zgodnie ze swoimi preferencjami partyjnymi, bez względu który kandydat znajdzie się na czele tej listy. No i oczywiście w pewnym sensie nominacja polityczki, no, która była polityczki jednak też dużego kalibru w tym wypadku premier Kopacz, jest jakimś takim dowartościowaniem oczywiście tej listy. Więc tych spadochroniarzy mamy też różnych i różnie możemy ich odbierać. Koniec końców najważniejsze jest to, żeby ci nasi wybrańcy dobrze służyli naszym społecznościom, dobrze służyli Polsce, dobrze troszczyli się i o polskie interesy, ale i o europejskie interesy, o ten wspólnotowy interes europejski. Ogólnie nasze zaufanie do polityków jest niewielkie i widzimy to po wszystkich badaniach. Jesteśmy raczej tą klasą polityczną zawiedzeni, sfrustrowani. Tym większa odpowiedzialność na barkach tych wybranych, aby faktycznie wytworzyć tą bliską relację z wyborcami, aby być obecnym w swoim okręgu wyborczym, aby być dostępnym po prostu też dla wyborców. Widzieliśmy wielokrotnie, że właśnie osoby, które kładły nacisk na, czy politycy, którzy kładli nacisk właśnie na bliską relację, silne zakorzenienie w regionie i służbę po prostu obywatelom, byli w stanie nawet z niższych miejsc na liście przeskakiwać osoby o być może dużych nazwiskach, ale właśnie niespecjalnie szukające tego bliskiego kontaktu i być może gdzieś tam tracące też poczucie tej misji.
Mam jeszcze jedno pytanie do pana, taka prośba, żeby odpowiedź była nie dłuższa jak pół minuty. Panie dyrektorze, czy jeżeli spojrzymy na to, co wydarzyło się w tych wyborach w Austrii, co wydarzyło się we Francji, także w Niemczech i premier Tusk mówiący, że mamy szansę, czy będziemy wręcz liderami demokracji w Europie, w Unii Europejskiej, czy rzeczywiście tak patrzeć na rolę Polski teraz w tej najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego?
Z pewnością mamy potencjał, aby polska delegacja i polski głos odgrywały istotną rolę i faktycznie przejęły rolę przynajmniej współlidera Europy. Partia rządząca dostała silny mandat, będzie jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą, największą siłą, delegacją w ramach największej frakcji europejskiej, czyli Europejskiej Partii Ludowej. To daje pewien mandat i pewną siłę po prostu. Doważa nasz głos. Więc jeżeli premier tak zapowiada, no to będziemy go też rozliczać z takich deklaracji i będziemy chcieli zobaczyć wypełnienie tych zapowiedzi treścią.
Bardzo panu dziękuję. Adam Traczyk, dyrektor organizacji obywatelskiej More in Common, był naszym gościem i komentatorem tego, co stało się w tych wyborach i tych naszych oczekiwań od europosłów, europosłanek w najbliższej kadencji Europarlamentu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu również. Krzysztof Jankowski zrealizował audycję, Rafał Regulski poprowadził. Do usłyszenia, na pewno do tematu eurowyborów będziemy jeszcze wracać.